Audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska w Łódźach. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj mówić będziemy o wydarzeniu, jakim będzie impreza Zagraj na niebiesko dla autyzmu. To już 1 kwietnia w Ciechanowie. Jaki jest cel tej imprezy? Rozmawiać będę z panią Katarzyną Kowalską, prezesem Fundacji Być jak Inni. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry.
Z panią Magdaleną Jedynak, logopedą w poradni autyzmu w Fundacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Tomaszem Pilitowskim, trenerem w Akademii Piłkarskiej Ciechanów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, początek kwietnia. Dlaczego jest czasem mówienia o autyzmie? Pani prezes Katarzyna Kowalska.
Corocznie 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Tak nazywa się ten dzień. I inicjatorką tego dnia była żona emira Kataru. Natomiast dzień został ustanowiony przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 18 grudnia 2007 roku, a opublikowana ta rezolucja została 21 stycznia 2008 roku. I głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z autyzmem, z tym schorzeniem.
Można powiedzieć, że świeża sprawa, 2007, prawda? To nie jest tak daleko, ale też i autyzm został nazwany też nie tak dawno, pani prezes.
Tak, no na przestrzeni nawet naszej działalności w fundacji obserwujemy, że problem autyzmu bardzo narasta i mogę powiedzieć, że diagnozowaliśmy około 80 dzieci rocznie. Aktualnie diagnozujemy już około 280-300, także moim zdaniem jest to bardzo poważny problem społeczny, o którym należy mówić bardzo głośno i bardzo dużo, ponieważ te dzieci wymagają też wielkiego wsparcia.
Przez długie lata nie umiano nazwać autyzmu. Czy to, że diagnozujecie państwo tak wiele dzieci, świadczy o tym, że są specjaliści, którym łatwiej to przychodzi, czy też po prostu przybywa dzieci? Jakie jest pani zdanie, pani prezes?
Ja myślę, że może jedno i drugie. Na pewno wzrosła świadomość, czym jest autyzm, tak? Świadomość choroby. Na pewno przybyło nam specjalistów, jesteśmy bardziej świadomi. Ale myślę, że jednak problem ten narasta. Jest coraz więcej osób z autyzmem i możemy powiedzieć, że nie jest to tylko problem dzieci, bo tym problemem dotknięte są wtedy całe rodziny.
A rodzice są bardziej świadomi już zagadnienia i chętniej do państwa kierują swoje kroki, aby upewnić się, co się dzieje z ich dzieckiem?
Tak, ja myślę, że jest większa świadomość, bo myślę, że też bardzo dużo zależy od lekarzy, bo gdzie rodzice udają się najpierw z takim małym dzieckiem, to myślę, że to są przychodnie lekarskie. Jeśli rodzice widzą jakieś niepokojące objawy, to przede wszystkim pierwszą osobą do kontaktu to jest lekarz. I myślę, że też lekarze są bardziej świadomi, że należy takie już takie małe dzieci kierować już właśnie do obserwacji czy do specjalistów, bo rokowania są wtedy znacznie lepsze, jeśli diagnozujemy małe dzieci i możemy włączyć je w terapię.
Rozumiem, że terapia ma tutaj odgrywa kluczową rolę, żeby dziecko w społeczeństwie no, w miarę dobrze funkcjonowało.
Tak, tak. Terapia jest kluczowa, ponieważ osoby z autyzmem, mówimy o nich, że to są takie osoby, które mają swój świat. I rzeczywiście możemy to tak powiedzieć, dlatego że autyzm jest zaburzeniem jakościowym, tak? Czyli dzieci zupełnie inaczej funkcjonują, inaczej odbierają świat. Nie ma dwóch takich samych dzieci z autyzmem. I czym charakteryzuje się autyzm? To przede wszystkim to są problemy z komunikacją, właśnie z postrzeganiem świata, z prawidłowym rozumieniem relacji społecznych, z zabawą funkcjonalną, z jakimiś problemami sensorycznymi. Także myślę, że rodzice obserwują, tak, szczególnie rodzice, którzy mają zdrowe dziecko, rodzi się kolejne dziecko i to dziecko może inaczej się zachowuje, wtedy rodzice no, zgłaszają te problemy.
A czy są jakieś sygnały, które no, od najmłodszego wieku niemowlęcia świadczą o tym, że może w przyszłości być to autyzm?
No, myślę, że jest tutaj wiele symptomów takich, które mogłyby, czasem to są jakieś takie delikatne, na przykład dziecko nie patrzy na rodzica, dziecko nie lubi być brane na ręce, dzieci nie potrafią się bawić, ta zabawa jest tak zwaną zabawą niefunkcjonalną, tak? Czyli dziecko, które bawi się samochodem, chłopiec nie bawi się jeżdżąc tym samochodem, tylko skupia się na przykład na kręceniu kółkiem, tak? Albo dziewczynka, nie wiem, zajmuje się oczami, albo... Czyli ta zabawa po prostu jest no, niefunkcjonalna. Tak?
Czyli można zauważyć. Tak.
Dziecko nie reaguje też na głos matki i często zdarza się tak, że dzieci są najpierw kierowane na badanie słuchu, po czym się okazuje, że słuch jest prawidłowy, no, a dziecko niestety nie reaguje, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego. Także jest mnóstwo symptomów, tylko też to zależy bardzo dużo od tego, jak rodzice poświęcają czas dziecku. Różne są sytuacje rodziców, tak? I osoby, które są bardziej zapracowane, może nie dostrzegają. Osoby, które nie mają doświadczenia, też może mniej tych symptomów są w stanie zauważyć. Natomiast rodzice bardziej świadomi zgłaszają się do nas wcześniej.
Oczywiście zaraz powiemy o przebiegu wydarzenia, natomiast chciałabym zapytać panią Magdalenę Jedynak, logopedę w poradni autyzmu, czy rodzic, który już się zdecyduje na badanie dziecka i ta diagnoza nastąpi, czuje w pewnym sensie ulgę, że już udało się ustalić, co jest dziecku, bo to nie jest łatwa sprawa dla rodzica dziecka autystycznego.
Myślę, że tak, że czuję ulgę. Ja sama bym taką ulgę poczuła, bo mając takie dziecko, gdzie zauważa się, że no nie wiem, nie słucha mnie, nie komunikuje, czasami jest postrzegane jako dziecko tak zwanego bezstresowego wychowania, a to nie do końca jest tak. Mama widzi, czuje to i myślę, że wie, tylko czasami jest też presja rodziny, presja społeczeństwa, że ktoś mówi, bo wyrośnie, bo jest jeszcze małe, nie mówi, bo to chłopiec, bo może później zacząć mówić, a to jest nieprawda.
Czyli stereotypy tutaj troszeczkę tak, przeszkadzają.
Tak, myślę, że stereotypy, tak. To w jakim środowisku się dziecko wychowuje, w jakim środowisku rodzice byli wychowani, to też dużo, ale teraz tak jak pani prezes powiedziała, no mamy większą świadomość, dzieci zaczynają wcześniej chodzić do przedszkola, tam i panie wychowawczynie zauważają wiele rzeczy, jeżeli przychodzi trzylatek i nie mówi, no to one też zgłaszają problem. No i wtedy mama przychodzi do nas i myślę, że jest ta ulga, że już teraz wiem, co mam robić, wiem, gdzie mam się udać, wiem, jak mam z nim pracować, bo my pomagamy, dajemy ćwiczenia do domu, jak pracować z takim dzieckiem. No i rodzice, jeżeli jest współpraca z rodzicem, to bardzo dobrze rokuje wtedy takie dziecko. Ta komunikacja jest lepsza, lepiej się porozumiewa. Myślę, że to działa, tak, że terapia działa.
Proszę pani, czy terapię można, rehabilitację, terapię rozpocząć w każdym wieku? W odniesieniu do dziecka, do osoby dorastającej, dorosłej, autystycznej?
No myślę, że tak.
Myśli pani, że są nawet dorosłe osoby niezdiagnozowane w tych czasach?
Są. Tak, jest bardzo dużo dorosłych osób, które są jeszcze niediagnozowane i w tym momencie są diagnozowane osoby, czy młodzież, nawet, czyli w wieku 16 lat, 17, 18. Myślę, że jak ktoś już ma te 20 kilka, to nie wiem, czy się zdecydowałby na diagnozę, ale jak jest taka duża świadomość w tym momencie, to niektórzy ludzie dorośli, świadomi, też postrzegają u siebie jakieś symptomy, które mogą wskazywać o tym, że tak, ja mam zespół Aspergera.
Pani prezes, spotyka się pani często z takimi przypadkami?
Tak, ja chciałam powiedzieć, że do naszej fundacji zgłaszają się właśnie osoby dorosłe, które dzięki temu, że tak dużo mówi się w tej chwili o autyzmie, no jakby u siebie dostrzegają, bo to są przeważnie osoby takie dobrze funkcjonujące społecznie, mające natomiast właśnie problemy w relacjach przede wszystkim. I zdarza się, że przychodzą do nas dorosłe osoby właśnie po diagnozę.
Czy możemy powiedzieć, że skala autyzmu jest ogromna i bardzo szeroko rozstawiona? Czy są bardzo skrajne przypadki i osoby, które żyją z autyzmem, a funkcjonują świetnie w społeczeństwie, pani prezes?
Tak, dlatego mówimy tutaj o zaburzeniach jakościowych, bo są osoby, które funkcjonują naprawdę bardzo kiepsko, wymagają wsparcia, całkowitej opieki. Natomiast są osoby, które sobie świetnie radzą, które są bardzo dobrymi uczniami czy bardzo dobrymi pracownikami, świetnie sobie radzą samodzielnie, no ale są jakieś problemy i to są przeważnie problemy, które dotyczą relacji. I jakby to jest chyba główny ten czynnik w przypadku osób dorosłych.
Czy warto wiedzieć, pani Magdaleno, że jest się osobą autystyczną?
Myślę, że tak. Myślę, że to pomoże, bo jeżeli się zastanawiamy, dlaczego nie wchodzę w relacje, w bliższe relacje, wstydzę się, nie wiem, wolę pracować zdalnie niż bezpośrednio z ludźmi, no to myślę, że to pomaga. Tak, mam zespół Aspergera, dlatego taka jestem.
Myślę, że wtedy społeczeństwo jest też bardziej wyrozumiałe. Jeśli potrafimy o tym mówić, tak, że ja borykam się z takim problemem, to myślę, że też łatwiej takiej osobie jest funkcjonować, jeśli nawet mówi o tym otwarcie.
I przejdźmy właśnie do wydarzenia, które przed nami, dosłownie za kilkadziesiąt godzin, Zagraj na niebiesko dla autyzmu. A jeszcze o tym kolorze powiemy. Co oznacza niebieski kolor dla obchodów święta?
No jest to taki symboliczny kolor, tak? Możemy się solidaryzować z tymi osobami, ubierając się na niebiesko, oświetlając swoje domy, czy
czyli
w mediach społecznościowych.
Tak, o światło, to ma symbolikę, które dajemy.
Tak, to ma symbolikę.
To ten niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów, że on się najlepiej rozpływa w tej nieskończoności i dlatego jest takim symbolem. Chociaż symbolem autyzmu teraz jest znak nieskończoności, który jest w kolorach tęczy i on najbardziej symbolizuje to spektrum zaburzeń, czyli
ale
nieskończoność.
Ale chyba ten kolor niebieski jednak tutaj zawsze
no najbardziej chyba tak
rozpoznawalny.
Jest rozpoznawalny, bo wtedy wszystkie budynki, tak jak pani prezes powiedziała, są podświetlane na niebiesko. Nie wiem, jak to będzie w tym roku u nas w mieście, ale możliwe, że też ratusz będzie podświetlony, bo co roku, z tego co pamiętamy, chyba...
I torus chyba też był zawsze podświetlany.
Tak, i torus jest podświetlany, taki urząd
miasta. Pani Magdalena, a proszę powiedzieć, jaki był pomysł zorganizowania imprezy? Dlaczego chcemy pokazać to zagadnienie, ten problem autyzmu?
No chcemy podnosić tę świadomość społeczną ludzi, żeby wiedzieli, co to jest autyzm, jak żyć z tymi dziećmi, że niektóre dzieci zachowują się tak nie dlatego, że to jest efekt właśnie tego wychowania bezstresowego, tylko po prostu są autystyczne, żeby społeczeństwo zrozumiało, żeby nie postrzegane były te dzieci jako dzieci niegrzeczne, tylko coś tam się dzieje. Także świadomość rodziców, żeby była bardziej podnoszona, żeby wcześniej pani prezes mówiła o tym, że musimy być świadomi tego, że mamy takie dziecko i podczas takich imprez możemy, nie wiem, przyjść, przeczytać jakąś ulotkę, zapytać kogoś.
Ja tak myślę sobie, że te osoby zdiagnozowane tam będą na pewno na tym wydarzeniu, ale pewnie przyjdą z boku popatrzeć osoby, które nie mogą się zdecydować, chcą o coś zapytać, chcą się upewnić, pani prezes, tak się zdarza?
Tak, ale mówiąc tutaj o społeczeństwie, ja myślę, że my mówimy tutaj o takim szerokim spektrum społeczeństwa, bo to nie chodzi tylko o rodziców, o osoby gdzieś tam w przestrzeni publicznej. Ja myślę, że tu chodzi też o te osoby, które nami zarządzają, którzy decydują o pewnych rzeczach. Bo myślę, że o ile małe dzieci z autyzmem znajdują opiekę i gdzieś łatwiej jest znaleźć to miejsce, gdzie dziecko zostanie zdiagnozowane, o tyle uważam, że ogromnym problemem to już jest terapia czy wspomaganie osób starszych, młodzieży czy dorosłych. I Fundacja Być Jak Inni należy do Porozumienia Autyzm Polska, które prowadzi teraz kampanię, taką szeroką kampanię dotyczącą mieszkalnictwa tych osób nisko funkcjonujących, bo myślę, że dużo się dzieje na rzecz osób niepełnosprawnych. Natomiast jeśli popatrzymy na sytuację rodziców jakby od ich strony, no to niestety oni się borykają nadal z ogromnymi problemami i chyba najtrudniejsze dla tych rodziców, osób starszych, jest to, co będzie dalej. Bo tutaj, ja mogę to powiedzieć nawet ze swojej pracy, ja pracuję też nie tylko z osobami z autyzmem, ale z osobami, które mają po 19 lat. I tak naprawdę rodzice już zastanawiają się, co będzie dalej. I z tego, co ja się już zorientowałam w Ciechanowie, dziecko, które kończy szkołę specjalną, ma problem z tym, żeby uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowych, czy dostać się do jakiegoś środowiskowego domu pomocy społecznej. Także jest to ogromny problem, moim zdaniem, który należałoby rozwiązać systemowo. I my jako organizacja też może chcielibyśmy pociągnąć ten temat, natomiast to nie jest takie proste, ponieważ żeby móc zorganizować wsparcie osób dorosłych, no organizacja pozarządowa samodzielnie nie jest w stanie tego pociągnąć. Jeśli nie zaangażują się w to inne sektory, czyli administracja rządowa, to jednak to będzie bardzo trudne, żeby stworzyć takie miejsce.
Pomyślałam sobie w tym momencie, pani prezes, że mamy przecież parlamentarzystów, mamy ministrów z naszego terenu. Może warto już do nich pukać, aby myśleli o rozwiązaniu problemu. Wygląda troszeczkę tak, jakbyśmy o panu Tomaszu Pilitowskim zapomniały, ale to nieprawda. Pan jest trenerem piłkarskim. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma sport, nawet takie proste ćwiczenia w terapii każdego człowieka, który potrzebuje odrobinę wspomagania, stymulacji.
Tak, generalnie aktywność ruchowa towarzyszy człowiekowi już od samego początku i u małych dzieci ta potrzeba ruchu jest po prostu występuje naturalnie. Stąd jest bardzo istotna, tym bardziej w obecnych czasach, gdzie po prostu dzieciaki bombardowane są technologią ze wszystkich stron, podwożone są do szkoły samochodem, tego ruchu jest naprawdę bardzo mało. Stąd aktywność ruchowa ma istotne po prostu znaczenie i też tutaj dlatego cieszymy się, że możemy jako Akademia współpracować przy okazji tworzenia tego wydarzenia i właśnie pokazać, że poprzez sport można zarówno budować tą świadomość, ale po prostu też dzieciaki, które wezmą udział w naszym wydarzeniu, dzieci z naszej akademii, to jest dla nich też fajna sprawa, tak? Bo tutaj wśród tych dzieciaków będziemy też mogli budować tą świadomość, że wokół nich żyją osoby z autyzmem gdzieś tam w szkole i mówię już od najmłodszych lat, bo to będą małe dzieciaki. Można przy okazji fajnej zabawy, bo dla nich to jest zabawa, ale też fajnie tą świadomość budować.
I nie chodzi o sport wyczynowy, wystarczy pobiegać i można już
tak,
dużo
tak,
zrobić.
Dokładnie. No właśnie mówię tutaj...
Czyli większość imprezy na świeżym powietrzu, rozumiem?
Tak, tak. Impreza odbędzie się na boisku ze sztuczną murawą przy szkole podstawowej numer 7. I jakby całe wydarzenie, jeśli chodzi o sport, o tą część sportową, będzie tam.
To powiedzmy, drogie panie, jeszcze na co mogą liczyć osoby, które przyjdą tego dnia, 1 kwietnia, na terenie szkoły podstawowej numer 7 w dzielnicy Śmiecin w Ciechanowie, wydarzenie, o którym dzisiaj mówimy, czyli Zagraj na niebiesko dla autyzmu. Na co mogą liczyć te osoby, które już znają problem, które mają w rodzinie osobę autystyczną i na co mogą liczyć te osoby, które właśnie chcą poznać problem? Pani prezes, pani Magdaleno, proszę powiedzieć.
Będziemy też, pracownicy Fundacji Być Jak Inni, będą na tym wydarzeniu wspierać dobrą radą i możemy udzielić konsultacji, bo będą terapeuci integracji sensorycznej, będą psycholodzy, logopedzi. Jeżeli ktoś chciałby przyjść, zapytać, co w tej trudnej sytuacji zrobić, gdzie się udać, do kogo, to jesteśmy oczywiście gotowe odpowiedzieć na wszystkie pytania. Myślę, że taki pierwszy kontakt zawsze jest z pediatrą, ale jeżeli ktoś zechciałby, to my służymy pomocą, nie zostawiamy nikogo samym sobie. Temu służy między innymi ta impreza.
Czy pokierujecie również państwo do specjalistów, jeśli przyjdzie rodzic małego dziecka, który chce zdobyć jakieś informacje, pani prezes?
Nasi specjaliści już mają tak dużo doświadczenia, że myślę, że rodzic, który przyjdzie z jakimś problemem, zostanie przez nas skierowany albo do naszej poradni, albo właśnie do lekarza pediatry, bo też nie każdy problem, z którym rodzic się zgłasza, musi być autyzmem, tak? Bo mówimy tutaj też o tym bezstresowym wychowaniu.
A ono jest,
tak, i czasami zaburza nam niestety obraz. No ale myślę, że już mamy tak dużo doświadczeń, ponieważ działamy 18 lat. Rodzice, generalnie wydaje mi się, że społeczeństwo ma do nas zaufanie, ponieważ my jako fundacja mamy bardzo dobre opinie. Także można się do nas zgłaszać i myślę, że ta impreza sama w sobie może nie będzie służyła takiej diagnostyce, tak, ale właśnie temu, żeby uświadomić, jaki jest problem, będziemy mogli pokierować tymi rodzicami. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że dla nas ta impreza jest też ważna pod tym kątem, że my w związku z tym, o czym mówimy, że ten problem autyzmu wciąż narasta, że mamy coraz więcej dzieci do diagnoz, my dysponujemy budynkiem fundacji, niedużym budynkiem, ponieważ to jest dostosowany budynek typu stolbud. I robi nam się niestety coraz ciaśniej i ze własnych środków.
Przy tylu diagnozach rocznie może być ciasno.
Tak, no oprócz diagnoz prowadzimy też terapię, ale przy tak narastającym w naszym odczuciu problemie postanowiliśmy wybudować budynek. I ten budynek powstał z naszych środków. Zainwestowaliśmy 370 tysięcy. Budynek powstał, jest to budynek w stanie surowym zamkniętym, no ale niestety nasze środki już się skończyły. I ja też mam taki apel tutaj do społeczeństwa o wsparcie nas albo o pomoc w tym, żeby no, szukać tych środków, bo to jest nasza wspólna sprawa. Do nas zgłaszają się dzieci nie tylko z Ciechanowa, ale są to dzieci już w tej chwili z naprawdę odległych rejonów. Przyjeżdżają dzieci z Warszawy, przyjeżdżają dzieci gdzieś tam z województwa warmińsko-mazurskiego, z północy. Także naprawdę myślę, że to, co robimy, gdzieś tam odbija się echem już nie tylko w naszych tutaj kręgach, ale gdzieś już tak idzie to w Polskę tak naprawdę. Może jeszcze też to, że u nas nie ma aż tak długich kolejek, bo z tego, co ja się orientuję, to dzieci czekają na diagnozę na przykład 2 lata, a to jest bardzo trudne w przypadku małych dzieci, bo ta diagnoza jest najważniejsza, kiedy my ją stawiamy jak najwcześniej. A jeśli rodzic nie wie, co tak naprawdę się dzieje z dzieckiem i on ma czekać 2 lata i to dziecko jest niezaopiekowane, no to działa tylko i wyłącznie na niekorzyść tego dziecka, a w przyszłości na niekorzyść naszego społeczeństwa.
No ale myślę, że tutaj każdy może pomóc. Rodzice, dzieci mają ogromną rolę do spełnienia. Państwo jako szefujący fundacji, także no wszyscy niech się wezmą w garści. Ten budynek dokończą,
tak,
no mamy, skoro sprawa jest tak ważna i tak pilna.
Tak, my mamy zamiar uruchomić zbiórkę też taką publiczną w internecie. No będziemy szukać z różnych źródeł i szukamy też partnerów, też do pomocy, także no miejmy nadzieję, że jeśli ten problem zostanie nagłośniony, im większa liczba osób będzie słyszała o tym, co my robimy, no to być może, że uda nam się wspólnymi siłami dokonać tego.
Co też czynimy na antenie naszego radia, ogłaszamy, proszę państwa, wszemi publicznie, iż potrzebne jest dokończenie siedziby Fundacji Bycia Kinnim, także wszystkie ręce na pokład tutaj. Panie Tomaszu, powiedzmy troszeczkę o samym wydarzeniu sobotnim. Co tam się będzie działo na terenie sportowym Szkoły Podstawowej nr 7?
Jeśli chodzi o mnie, mogę tutaj przybliżyć tą część sportową. Dzieciaki z naszej akademii wezmą udział w tym wydarzeniu w taki sposób, że będą grały po prostu między sobą mecze piłkarskie. Także około 50 zawodników z naszej akademii, z takich najmłodszych grup, także tam dzieciaki w wieku 8 do 10 lat będą podzielone na drużyny, będą grały między sobą w piłkę. Oczywiście nasze barwy to niebieskie, idealnie się też komponują tutaj z tym świętem. Po tym tutaj starsi już wejdą do gry, także zostały zaproszone zespoły, reprezentacja Straży Pożarnej, Policji, oczywiście Urząd Miasta i rodzice, reprezentacja rodziców Akademii Piłkarskiej, także takie 4 drużyny dorosłych, którzy również będą grali między sobą mecze. Wszystko w formie takiego festiwalu gier, po prostu dobra zabawa piłkarska i tak to będzie wyglądało.
Czyli będzie śmiech, gwar, radość.
Dużo aktywności ruchowej, dużo futbolu.
Właśnie, dużo aktywności. Bo przecież wiosna, a my wszyscy zasiedzeni po tej zimie, pani Magdaleno.
Tak, tak, dokładnie. Przede wszystkim piłka, ale nie tylko. Jeżeli ktoś nie jest aż tak bardzo zainteresowany piłką, też coś znajdzie dla siebie na tej imprezie. Będą dmuchane zjeżdżalnie, będzie można się przywitać z myszką Miki, z kaczorem Donaldem, zrobić sobie mnóstwo fajnych zdjęć, do których bardzo zachęcamy. Też coś słodkiego dla dzieci, jakieś przekąski, wata cukrowa. No i myślę, że jeszcze śpiew, taniec, bo też mamy zaproszone takie zaprzyjaźnione przedszkole, które przyjdzie do nas z dzieciaczkami i nie tylko. Myślę, że nasi podopieczni również pokażą coś fajnego. Także zachęcamy, zapraszamy serdecznie.
W jakich godzinach można wziąć udział w imprezie?
Godziny to 10-13, czyli startujemy o godzinie 10. Planujemy zakończenie imprezy o 13:00. Ale to nie jest taka sztywna godzina. Wiadomo, to są mecze, to są dzieci, może się coś przedłużyć. Planowy czas to 3 godzinki.
Proszę państwa, chciałabym jeszcze zapytać, jaki jest odzew w społeczeństwie na to wydarzenie? Wiem, że media lokalne, moi koledzy z mediów bardzo przychylnie podeszli do sprawy nagłośnienia wydarzenia. Kto jeszcze sprzyja imprezie? Pani prezes.
No mamy tak przychylność naszych mediów, czyli Radio Katolickie, Czas Ciechanowa, Ciechanów Inaczej, Tygodnik Ciechanowski, Telewizja Ciechanów. Także cieszy się ta impreza zainteresowaniem mediów. Natomiast partnerami naszymi jest Towarzystwo do Walki z Kalectwem, Tęczowy Świat, Stowarzyszenie Dobrych Serc oraz Darczyńcy, których trudno mi tutaj wymienić, bo naprawdę jest ich dużo.
Myślę, że będzie jeszcze okazja, aby porozmawiać o sponsorach, właśnie darczyńcach, bo ich na szczęście w naszym mieście nigdy nie brakuje. Każda uroczystość, każde wydarzenie może liczyć na ludzi dobrej woli, o czym też często mówimy tutaj na antenie radia. Proszę państwa, chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, co dalej, oprócz budowy budynku. Pani prezes, co jeszcze planujecie jako fundacja? Jak ten rozwój może następować fundacji? sytuacji, bo jednak tych potrzeb, mówicie państwo, jest bardzo dużo.
No tak, potrzeb jest bardzo dużo. Jakby priorytetem w tym momencie to jest budowa, tak, i stawiamy na diagnostykę. Natomiast gdzieś siedzi we mnie problem osób dorosłych i ja bardzo bym chciała pociągnąć ten problem osób tutaj na naszym terenie, na terenie Ciechanowa. Dlatego, tak jak już powiedziałam wcześniej, dzieci kończą szkołę, bo o ile są małe, to ta opieka już jakaś jest, tak, bo jest fundacja, bo są jakieś różne instytucje, bo są szkoły, bo są przedszkola. Natomiast problem pojawia się, jeśli człowiek staje się już dorosłą osobą i tak naprawdę szczególnie osoby autystyczne mają problem z tym, żeby gdzieś dostać się do jakiegoś ośrodka, dlatego że one rzeczywiście wymagają czasami większego wsparcia niż taka osoba niepełnosprawna, na przykład z zespołem Downa, która jest bardziej samodzielna. I na przykład mnie się marzy, ja gdzieś tam po cichu zaczynam o tym mówić i coraz głośniej, mi się marzy to, żeby stworzyć w Ciechanowie takie miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne, takie no, dobrze funkcjonujące, mogłyby pracować. I powiem, że ja, ale to jest tylko moje jakieś tam rozmyślenia na ten temat, z nikim nie rozmawiałam, ale wiem, że powstaje Bar Mleczny w Ciechanowie. I ja sobie wyobrażam właśnie to miejsce. Nie wiem, czy to jest jakiś pomysł do rozmowy na ten temat, żeby właśnie tam może stworzyć takie miejsce, gdzie mogłyby pracować osoby. Tak na wzór na przykład takich kawiarenek w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. Gdzieś no, widzę tutaj taką potrzebę, bo osoby dorosłe z autyzmem też mają potrzebę być potrzebne w społeczeństwie. One też chciałyby pracować, one by chciały na siebie zarabiać i czuć się użyteczne.
A jak to jest z przełożeniem na sport, panie Tomaszu? Proszę powiedzieć, czy panu zdarzyło się pracować z osobami autystycznymi? Czy w ogóle są chętne do uprawiania sportu? Każdy człowiek jest inny, prawda? Jak możemy tutaj pod kątem tej aktywności sportowej spojrzeć?
Powiem szczerze, że nie mieliśmy sytuacji w akademii, że po prostu przychodzi dziecko i mamy informację, że ma zdiagnozowany autyzm, więc po prostu niestety, ale spotykamy się z różnymi dzieciakami. Dzieci mają naprawdę różne zachowania, ale generalnie tak oficjalnie z taką informacją nigdy się nie spotkaliśmy, więc tutaj...
No, ale podczas tych różnych imprez, wydarzeń, wiem, że państwo zawsze jesteście i wspieracie tym ruchem, prawda, wydarzenia, no tak. Bo to fajnie jest pobiegać, pobawić się i zobaczyć po prostu, jak wszyscy się radują, także gratulujemy udziału w imprezie. Pani Magdaleno, jak wygląda praca w ogóle z dziećmi autystycznymi? Czy ta praca różni się od zajęć z osobami z innymi niepełnosprawnościami, czy też deficytami?
Bardzo się różni praca z dzieckiem autystycznym od dziecka, które nie ma żadnych zaburzeń. Dlatego, że wszystko musi być schematycznie. Jak dziecko wchodzi na zajęcia i zaczynamy od klocków i nakładania na przykład klocka na patyczki, to musi to się zawsze zaczynać tym samym zajęciem, bo bardzo często te dzieci po prostu dezorientuje zmiana. No i przede wszystkim stawiamy na komunikację, zaczynamy od komunikacji, a później cała reszta. No tak to wygląda.
Ale praca długa i żmudna, prawda?
No tak, no terapia jest na pewno dłuższa niż u takiego dziecka, które przychodzi do poradni logopedycznej, gdzie ja mam wywołać tylko głoskę szy czy ry, bo tak logopedzi są postrzegani, że my wywołujemy tylko głoski. No nie, nie tylko. Zajmujemy się też komunikacją, przede wszystkim tutaj u dzieci autystycznych komunikacja.
Pani prezes?
Ale myślę, że ta praca z dzieckiem z autyzmem też jest dużym stresem, często dużym stresem dla terapeuty, dlatego że te zachowania dzieci są bardzo różne i tym zachowaniom towarzyszy czasami krzyk, agresja, autoagresja, więc z tym też się wiąże to obciążenie psychiczne dla terapeuty. Także to, ta praca nasza jest naprawdę bardzo trudna. I ja na przestrzeni lat swojego doświadczenia, kiedy zaczynałam pracę w szkole w 90 roku, ja nie pracowałam, nie miałam dziecka autystycznego, w ogóle w szkole nie było dziecka autystycznego. Dopiero lata 2000 pojawiły się pierwsze dzieci, a w tej chwili dzieci z autyzmem jest naprawdę dużo i w szkołach ogólnodostępnych, kontaktując się z nauczycielami, wiem, że też dzieci niezdiagnozowane, ale jest po kilkoro dzieci z autyzmem, także ten problem jest naprawdę narastający.
I warto o tym mówić, proszę państwa, i warto też inicjować takie przedsięwzięcia jak 1 kwietnia w Ciechanowie na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 Zagraj na niebiesko dla autyzmu. Katolickie Radio Ciechanów także tam będzie i przygotujemy dla państwa relacje z wydarzenia. A moimi państwa gośćmi byli dzisiaj pani Katarzyna Kowalska, prezes Fundacji Być jak Inni, pani Magdalena Jedynak, logopeda poradni autyzmu w Fundacji i pan Tomasz Pilitowski, trener w Akademii Piłkarskiej w Ciechanowie. Nasi goście zachęcali państwa do przyjścia, do spotkania się w tym szczególnym dniu dla Ciechanowa. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.